Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Jenny Erpenbeck. Opowieść o starym dziecku. Przełożyła Eliza Borg. Czyta Katarzyna Puchalska. Dla mojej matki. Gdy ją znaleziono, stała na głównej ulicy w mieście z pustym kubłem w ręce i nic nie mówiła. Kiedy później zabrała ją policja, zapytano ją rutynowo, jak się nazywa, gdzie mieszka, rodzice, kim są, wiek, ile ma lat. 14, odpowiedziała dziewczynka, ale nazwiska nie potrafiła podać, ani tego, gdzie mieszka. Policjanci najpierw się do niej zwrócili per pani. Teraz jednak przeszli na ty. Powiedzieli, musisz przecież wiedzieć, skąd się tu wzięłaś. Gdzie byłaś, zanim zjawiłaś się tutaj z tym swoim pustym kubłem? Dziewczynka najzwyczajniej nie mogła sobie tego przypomnieć, nie mogła przypomnieć sobie początku. Była kompletną sierotą, a wszystko, co miała i co znała, to ten pusty, trzymany przez nią kubeł. Przez cały czas, gdy zadawano jej pytania, nie wypuszczała go z rąk. Jeden z policjantów próbował obrazić dziewczynkę, mówiąc – kubeł zimnej wody, co? Ale ona nawet nie zauważyła, że to mogłoby ją obrazić. I odpowiedziała po prostu – tak. Poszukiwania rodziny nic nie dały. Wprawdzie dziewczynka istniała w całej okazałości swego dużego i grubego ciała. Co się jednak tyczyło jej pochodzenia i przeszłości, spowijała ją tak zupełna nicość, że to jej istnienie od początku wydawało się naznaczone czymś niewiarygodnym. Niemniej dziewczynka była i należało coś z nią zrobić. Zabrano jej więc kubeł, ujęto za pulchną rękę i odstawiono do domu dziecka. Dziewczynka ma dużą, usianą plamami twarz, przypominającą księżyc w pełni, na którym kładą się cienie. Szerokie ramiona jak u pływaczki, a od ramion w dół wygląda jak wyciosana z jednego kloca. Nie widać żadnej wypukłości w miejscu, gdzie powinny być piersi, ani wcięcia na wysokości talii. Nogi są krzepkie, podobnie jak ręce. Mimo to dziewczynka nie sprawia przekonującego wrażenia. Może z powodu włosów? Te są nijakie. Ani długie, ani krótkie, na karku wystrzępione, ni to brązowe, ni to naprawdę czarne. W najlepszym razie tak czarne jak materiał sztandaru, który za długo wisiał na słońcu i przez to całkiem wyblakł, a chwilami wydają się prawie szare. Dziewczynka porusza się wolno, a kiedy czasem musi się ruszyć trochę szybciej, na grzbiecie jej nosa pojawiają się maleńkie kropelki potu. Wie, że urosła za bardzo, dlatego wciąga głowę w ramiona. Kuli się, jakby w ten sposób musiała poskromić jakąś wielką siłę szalejącą w jej ciele. Dom dziecka, do którego policja odstawiła dziewczynkę, to największy sierociniec w mieście. Położony na samym skraju tego miasta, w dzielnicy graniczącej z lasem, składa się z kilku obiektów rozrzuconych na rozległym i chaotycznie zabudowanym terenie. Znajdują się tam budynki mieszkalne, przedszkole, szkoła dla młodszych i druga dla starszych klas. Ponadto pawilon kuchni, sala gimnastyczna, aula, wybetonowany plac, boisko piłkarskie i szopy, w których ulokowane są różne warsztaty. Uczniowie mają uczyć się w nich ciężkiej pracy, jakiej będzie od nich wymagało życie. Wokół tego wszystkiego ciągnie się ogrodzenie. Z jedną jedyną bramą pilnowaną przez portiera. To z nim trzeba rozmawiać, jeśli chce się wyjść poza sierociniec albo wejść na jego teren. W soboty i niedzielę przechodzą przez tę bramę odwiedzający swoje dzieci rodzice, wyglądający biednie albo dobrze sytuowani, płaczący i niepłaczący. Ale do niektórych dzieci nie przechodzą przez bramę ani rodzice zabiedzeni, ani dobrze sytuowani, ani płaczący, ani w ogóle żadni. Te bramy przekraczają także obcy, którzy chcą zostać rodzicami. Przychodzą, by obejrzeć dzieci. Ale do niektórych wychowanków nie przychodzą nawet tacy. Są takie dzieci, tak nieczyste, tak przerośnięte albo tak odstręczające, że nawet nie trzeba ich odsyłać z powrotem. Po prostu nikt ich w ogóle nie ogląda, bo i tak nie przeszłyby przez sito, które utkano na potrzeby tej selekcji. Są, ale ich nie widać. pewnością będzie się do nich zaliczać także dziewczynka. Jednak jej niewidoczność sprawia wrażenie, jakby była zasadniczej natury. Cała postać dziewczynki jest tak jakoś powykrzywiana, nawet sposób, w jaki ona chodzi, jest tak zwichrowany, że każdy, kto chciałby ją wziąć za rękę, sięgnąłby dosłownie w nicość. Tego wciąż jeszcze ciepłego jesiennego dnia będzie więc mogła całkiem spokojnie przechadzać się po skąpo porośniętym trawą boisku, nawet jeśli na jego skraju, na okalających je grubych, drewnianych balach, siedzą rodzice albo ci, którzy chcieliby nimi zostać. Bo chociaż rodzice lub też ci, którzy pragną nimi być, wpatrują się w boisko i podczas różnych zabaw obserwują dzieci swoje albo te, które mają nimi zostać, dziewczynki nie zauważają, jakby była ukryta przed ich wzrokiem. Nikt z zaniedbanych i płaczących oraz innych rodziców, ani też nikt z tych obcych, którzy dopiero pragną być rodzicami, nie zobaczy jej, jak idzie po boisku. Właśnie tak to sobie umyśliła. Podczas gdy inni zawsze starają się wyrwać z każdego ogrodzonego miejsca, z więzienia, zakładu pracy, domu dla obłąkanych czy koszar, dziewczynka całkiem na odwrót. Wdarła się właśnie na taki otoczony parkanem teren do tego domu dziecka i nie istnieje choćby cień prawdopodobieństwa, że ktokolwiek wpadnie na pomysł, by wyprowadzić ją za bramę i wyrzucić z powrotem w świat. Tak więc dziewczynka przechadza się całkiem spokojnie po boisku i chodząc po nim obgryza paznokieć. A gdy zaraz pierwszego dnia, kiedy tak sobie krąży i obgryza paznokieć, potrąca ją jakiś maluch, i to tak mocno, że dziewczynka o mało nie upada na brudną ziemię i musi się podeprzeć ręką, a wtedy wprawdzie przez jedną krótką chwilę zaczyna chlipać, ale nie jest jej wcale przykro. Fakt, że jakiś maluch potrącił ją tak mocno, że aż musiała się rozpłakać, budzi w niej bowiem nadzieję, że będzie jej dozwolone zająć jedno z najniższych miejsc w wewnętrznej hierarchii klasy. Może nawet najniższe, a ono jest najbezpieczniejsze. Bo jest dokładnie tym miejscem, którego wymogom z pewnością będzie mogła sprostać. To też nawet nie otrzepuje ręki z czarnej ziemi, lecz idzie dalej i jeszcze trochę pochlipuje, a potem znów zaczyna obgryzać paznokieć, teraz zabrudzony. Gdy po raz pierwszy zaprowadzono ją do pokoju, który zgodnie z regulaminem służy tylko do spania i który ma dzielić z trzema innymi dziewczynkami, był to jeden z najszczęśliwszych momentów jej życia. W pokoju panuje idealny porządek. Tylko cztery łóżka, każde przy jednej z czterech ścian, wszystkie starannie zaścielone, a obok nich po jednym krześle i po metalowej szafce. W szafce trzyma się przydział ubrań na cały tydzień. Jest w niej też miejsce na szkolne książki i zeszyty oraz nieliczne osobiste drobiazgi, jakie dziecko uzbiera albo sobie kupi, jeśli zaoszczędzi dość pieniędzy z kieszonkowego. Te ostatnie jednak takiemu oszczędnemu dziecku często ktoś kradnie. Szafki nie są zamykane, to kwestia zasad. Tu obowiązują koleżeństwo i wspólnota. Wszystkie rzeczy, które dziecko miało ze sobą, gdy je tutaj przyprowadzono, trzeba oddać. Zostają wyrzucone, gdyż zamieszkanie w sierocińcu wyznacza całkiem nowy początek. W sali nie ma żadnej z pozostałych lokatorek, ponieważ nie jest to jeszcze czas na spanie, a wolno w niej przebywać tylko w porze snu. To nie jest pomieszczenie, gdzie można sobie od tak przesiadywać, poucza wychowawczyni. Dziewczynka milczy i kiwa potakująco głową. Może zajrzeć do szafki, w której wszystko jest już tak poukładane, jak odtąd ma zawsze być. Przez chwilę dziewczynka myśli o swoim kuble, który za każdym razem, gdy nim lekko kołysała, wydawał z siebie cichy, żałosny ton. Potem musi się rozebrać. Siada więc na brzegu przydzielonego jej łóżka i zaczyna ściągać spodnie, następnie cienkie podarte rajstopy, które ma pod nimi, później krzyżuje ramiona nad głową, żeby się pozbyć sfilcowanego swetra, który jest na nią o wiele za ciasny i dziwny. Krzyżuje ramiona nad głową jak dorosła kobieta. I tak oto dziewczynka zdejmuje z siebie po kolei prawie wszystko. Na koniec zostaje w zszarzałej koszulce i zszarzałych majtkach, a potem wstaje i idzie za wychowawczynią, która przywołuje ją ruchem ręki. Wychowawczyni kroczy po korytarzu wyłożonym linoleum i pozbawionym okien aż do umywalni, a ona drepcze za nią. W umywalni oddaje jeszcze koszulkę i ściąga majtki, balansując na jednej nodze, kuli się unosząc wzrok ku nauczycielce, która stoi obok i nadzoruje tę regulaminową przemianę. Kobieta przewiesiła sobie ubrania przez ramię, teraz dokłada do nich jeszcze koszulkę i majtki. Gdy dziewczynka jest już całkiem naga, przypomina kłodę drewna. Prostuje się i wchodzi pod prysznic. Zaczyna się myć. Nareszcie może zmyć z siebie brud pokrywający całe jej ciało. Brud, jaki z biegiem czasu gromadzi się na każdym ciele. Po kąpieli wychowawczyni wręcza dziewczynce stosik ubrań na cały tydzień. Ubrania przydzielane są z magazynu. To wszystko rzeczy z drugiej, trzeciej albo czwartej ręki. Ale są wyprane i dopasowane rozmiarem do danego dziecka. Dziewczynka wślizguje się w przydziałową odzież. Na pulowery, spodnie i spódnice naszyty jest numer, oznaczający, że odtąd będą należały do dziewczynki tak długo, jak długo będą na nią pasować. Majtki i podkoszulki natomiast, a także koszule nocne stanowią bieliznę. To znaczy, że dziecko dostaje jedne majtki, jedną podkoszulkę i jedną koszulę nocną na tydzień z ogólnej puli. Tak więc bielizna osobista to jakby bielizna na jedno wielkie zbiorowe ciało. A komu to się nie podoba, do tego zwracają się permadam. Ale to i tak nic nie pomoże. Jednak do dziewczynki wcale nie trzeba się zwracać madam, bo ona zgadza się całkowicie z takim uregulowaniem kwestii bielizny. Te zbiorowe majtki przywracają porządek tam, gdzie wcześniej wkradł się nieład. Tak to odczuwa dziewczynka. A gdy jest już gotowa, ubrana w taką samą przydziałową odzież, co wszyscy inni tutaj i równie czysta jak wszyscy inni, rozgląda się za lustrem. Chce obejrzeć siebie w swoim nowym życiu. Chce zobaczyć, czy jej twarz się zmieniła na skutek rozpoczęcia tego nowego życia. Musi jednak stwierdzić, że w pokoju nie ma lustra. Dziewczynka przejdzie się po budynku i zobaczy, że ani w łazience, ani w korytarzu, ani w ogóle w żadnym innym miejscu nie wisi nawet jedno lustro. W końcu zapyta o nie, ale jakby w przeczuciu jakiejś winy zada to pytanie całkiem mimochodem, na co usłyszy, że próżność to jeden z siedmiu grzechów głównych, madam. I chociaż zarzut zawarty w tej odpowiedzi świadczy o tym, że wychowawczyni zupełnie nie rozumie natury powodów, które kazały dziewczynce poszukiwać lustra, ba, w końcu wprost o nie zapytać, to jednak reakcja kobiety rozjaśnia zasadę, którą przeniknięty jest ów ogrodzony parkanem zakład. A dziewczynka nie zna stanu większej szczęśliwości niż ten, w jaki wprawia ją architektura jakiejś zasady. Nie zna bardziej klarownego i piękniejszego widoku. Dziewczynka przypomina sobie czasy luster, kiedy to początkowo z zaniepokojeniem, później z zainteresowaniem, a wreszcie z satysfakcją, ba, wręcz z niejaką dumą stwierdzała, że jej twarz bardzo długo pozostawała niezmieniona. Jakby ta krągła, mięsista forma nie poddawała się wiekowi. Po tym odkryciu dziewczynka zaczęła robić doświadczenia, badać swoją twarz pod kątem jej niezmienności. Gdy na przykład nadarzył się jakiś powód do płaczu, wykorzystywała go i zalewała się łzami, a wypłakawszy się, szybko spoglądała w lustro. I proszę, nie miała ani policzków zapadniętych od wysiłku płakania, ani skóra na nich nie robiła się szorstka, ani też wokół oczu nie pojawiały się ciemne sińce. Mogła więc płakać do woli, a przy tym mieć całkowitą pewność, że płacz nie pozostawi na jej dużej twarzy żadnych śladów. Innym razem okłamała kogoś i od razu sprawdziła w lusterku, czy jej twarz stała się twarzą kłamczuchy. Jednak jej twarz albo od początku była twarzą kłamczuchy, albo po prostu wcale się nie zmieniła od tego kłamstwa, chociaż przed nim nie była twarzą kłamczuchy. A po nim pozostawała tą samą twarzą, teraz już twarzą osoby, która skłamała. Także wtedy, gdy ktoś niespodziewanie podarował jej bardzo ładną skórzaną portmonetkę z wytłoczoną krzywą wieżą w Pizie, Spojrzała do lustra, ale z jej twarzy nie można było wyczytać radości. Tę ciągłą obserwację niezmienności swojej twarzy, mającą taki skutek, że dziewczynka nabrała zwyczaju częstego spoglądania w lustro, trudno raczej określić mianem próżności. Ale oto właśnie ocena, że próżność to jeden z 7 grzechów głównych, została podana jako przyczyna tego, że tutaj, na terenie sierocińca, nie ma żadnego przeglądania się w lustrze. I dziewczynka z wdzięcznością przyjęła do wiadomości, że i ją, i wszystkich innych obowiązują jedne i te same reguły, dla których to i to jest aprobowane, a to i tamto nie. Uwolniona od kontroli nad własną twarzą, po prostu o niej zapominając, dziewczynka wkracza zatem w jasną architekturę zasady. Architekturę, którą przez jedną krótką chwilę wolno jej było oglądać.